Władysław Jackiewicz, malarz, jeden z najwybitniejszych twórców swojego pokolenia. Urodził się w 1924 roku w Podbrodziu koło Wilna. Studiował w Sopockim Instytucie Sztuk Plastycznych. W latach 1969-1981 był rektorem macierzystej uczelni obecnej ASP, wówczas PWSSP w Gdańsku. Współtwórca Grupy Gdańskiej, laureat Nagrody imienia Kazimierza Ostrowskiego oraz wielu innych nagród i odznaczeń. Swoje obrazy pokazywał na stu kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 1988 roku reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji. Czas Jackiewicza. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Czas płynie. Tempus fugit, mówili. Ale ucieka. To jest co innego.
Część druga. Wypuścić tygrysa.
Kolejna wizyta w pracowni profesora na Świętojańskiej. Nieodmiennie pachnie terpentyną, nasz gospodarz codziennie, jak mówi, studiuje malarstwo. Dzisiaj czas na wspomnienia lat najdawniejszych.
Ja się wykształciłem w innym świecie, urodziłem się zresztą w innym świecie. Procesja Bożego Ciała na przykład w Wilnie, tutaj te idą korporacje studenckie, w ogóle oni przecież byli równocześnie aktywistami w starciach z komunizującą młodzieżą żydowską. No, ale pochód pierwszomajowy żydowski przez dzielnicę żydowską był ochraniany przez młodych, zdrowych Żydów, którzy mieli takie laski, takie, to z jakiejś trzciny wykręcano taką laskę. No więc taka laska to, wie pani, porządne narzędzie obronne. Albo ja trafiłem od razu do ojców jezuitów prawie po dwóch klasach szkoły podstawowej takiej. Świadectwa rozdawano lepszym przy fanfarach. Wszyscy się zbierali. To ja na początku dostałem parę razy takie świadectwo, ale później pomyślałem, że to w ogóle przesada, żeby tak się wysilać. Niedziela była obowiązkowy pobyt w kościele, ale zaczynało się spotkaniem i uporządkowanym takim ustawieniem klasami i ze sztandarem niedaleko z boiska do kościoła świętego Kazimierza tam w środku. Nie było tam żadnego przymusu takiego, jakiejś takiej dewocji, wie pani, nie, ale te jezuici jednak wiedzieli, co robią. Spędziłem tam chyba 2 czy 3 lata w pierwszej ławce. Trzech nas było. Henryk Czyż, ja jeszcze jakiś taki zapomniałem chyba, jakiś sklep mieli taki jakiś z ubraniami, takie jakieś czeskie takie nazwisko. To właściwie to było takie przyzwyczajenie do przyzwoitego zachowania się, bo czapka miała znaczek, gimnazjum, ale każdy miał osobisty numer. Ja miałem 42, zgubić czapkę w awanturze, to niestety nie było dobrze. Mnie to nie przeszkadzało. Ale ja wiedziałem, że trzeba uważać, na czapkę uważać, bo wie pani, inne szkoły prywatne czy państwowe, te gimnazje, on miał tarczę tylko, no to tarcza, to co z tego. A tutaj jest, zawsze był sprawca znany.
Po czerwce.
Tak. Moje podstawowe, te średnie wykształcenie odbywało się w gimnazjum męskim.
No, u jezuitów.
Tak. A kontakt z dziewczynami to był dość trudny, bo mogły być jedynie przy okazji przedstawień teatralnych, bo teatr taki tam na Pohulance, te niektóre w Wilnie przedstawienia zbierały się również i żeńskie też gimnazja. Pamiętam szczególnie jedno wydarzenie, to był chyba 39 rok, czy 38 zima. Otóż ojcem jednego z uczniów był dowódca takiego pułku w Nowej Wilejce. I wobec tego zorganizowano kulik wspólnie z gimnazjum benedyktynek. No więc kulik jak kulik, tam ciągali za saniami, potem jakiś tam obiad, a potem orkiestra pułkowa grała do tańca. Żaden z chłopców nie umiał tańczyć. Dziewczyny tańczyły ze sobą. Tak się odbywały te kontakty z ubraną dziewczyną.
No wiadomo.
Ta codzienność, no to niczego tam atrakcyjnego w sobie nie zawierała, bo początki, prawdę mówiąc, takiego jakiego upolitycznienia albo takiego zawłaszczania sobie jak gdyby obszarów, to był początek roku szkolnego. I nie bardzo wiem, kiedy to powstało, w każdym razie rozpoczynały się one walką między klasą A i B, bo zawsze były dwie. Jedna była z francuskim, druga z niemieckim. Ja byłem z tym z niemieckim. Jeszcze z łaciną, już studiowaniem poezji rzymskiej i greckiej. I walki odbywały się przy pomocy takich jabłuszek maleńkich, takie, one mają taką nazwę.
Rajskie jabłuszka, nie?
Rajskie jabłuszka. Ściany były pochlapane. Księża nic nie mówili. Tylko trzeba było przynieść po 5 złotych, żeby wymalować na nowo te ściany. Była też zrobiona palarnia, którą ja oczywiście w ukryciu przed tam domem, to coś podpalałem papierosy, więc takim punktem jak gdyby łączącym znajomości i kontakty. Potem to był chór kościelny.
Śpiewał pan w chórze?
Oczywiście. No bo co to? To nie były głosy wybitne.
A chór był mieszany czy męski?
Nie, mieszany oczywiście. Tak, bo po co by się chodziło na męski tylko? Spędziłem, znaczy pierwszą licealną u jezuitów, bo jeszcze była to Litwa Smetonowska, bo w październiku Związek Radziecki oddał Wilno Litwie. Ale już w 1940 roku był plebiscyt za przyłączeniem do Związku Radzieckiego i oczywiście.
A okupację gdzie pan spędził?
Częściowo w takim folwarku, znaczy stryj był takim rządcą takiego folwarku, który został w administracji później niemieckiej. Tam się schroniłem przed wywożeniem na roboty do Niemiec. Byłem uczestnikiem produkcji samogonu. dużych ilości, bo stryj miał szeroki gest, wobec tego cała wieś przychodziła na popijawie. Jak przyjechałem tylko, bo to była zima, to akurat pędzili samogon i kiedy już zaczął ten samogon, pierwsze takie jakieś krople leciały, to już zaczynali tam pić, oczywiście, no ja też musiałem. A potem wychodzili do takiej sieni, gdzie był duży komin, tam wisiała cała krowa zabita, odcinali po kawałku zmarznięte mięso, tam przypiekali, potem rozpoczęły się solowe tańce ku memu zdziwieniu, bo ten samogon zawiera fuzle, które są trucizną. Więc, no wie pani, kto to z mężczyzn w dawnym czasie tańczył? To na scenie tańczyli przedstawienia, ale tu widziałem pierwszy raz, było zaskoczenie. Później w miasteczku takim w Podbrodziu, tam gdzie się urodziłem, tam właściwie już byłem kolejarzem. Równocześnie pracowałem dla fotografa, który otworzył no, taki studium, taki zakład fotograficzny, ludność miejscowa, wiejska z okolic mogła się sfotografować, bo jednak sprzedawano produkty rolne, których brakowało. Ten system kartkowy był tylko takim byle jakim. Tam się nauczyłem właśnie rozpoznania różnych aparatów fotograficznych. Skąd? Niemcy wracając, bo tam stał garnizon niemiecki, bo dawniej był pułk tam, też wojska w tym Podbrodziu. Niemcy wracając z frontu na urlop, jeżeli potrzebowali pieniędzy na jakąś rozpustę, za przeproszeniem, to sprzedawali aparaty, bo oni jedynie mogli w Niemczech kupić aparat fotograficzny, bo tak był zakaz. No więc poznaliśmy jakieś Kontaksa, więc jakieś takie były, takie najlepsze aparaty, trafiały się takie. Ja umiałem docenić już wartość tych obiektywów w tych aparatach. Później wyjechaliśmy po prostu, kiedy była tylko pierwsza możliwość z Polski do Polski. No tak. Tutaj moja droga była dość dziwna. Mówię o Wybrzeżu, bo jak dostałem list od mojego przyjaciela, kolegi właściwie z podwórza. Mieszkał on w dzielnicy Kolejarskiej, a mój wuj tam zbudował też dom, też właśnie był emerytowanym maszynistą kolejowym. Więc on znalazł mnie w Bobrowicach koło Krosna Odrzeńskiego. Byłem tam sekretarzem niepiśmiennego burmistrza, który był komendantem też milicji.
Czyli najpierw trafił pan na ziemię zachodnie, tak zwane.
Tak, tak. I ten list doszedł tam, to ja szybko rzuciłem, bo miałem obowiązek liczyć Niemców. Jeszcze tam właściwie zostało 40 dusz pewnie. No więc to wszystko było taką wizją niesympatyczną, a to ja przyjechałem. Przyjechałem do Gdyni. Wysiadając w miejscu zupełnie nieznanym, nagle wśród przechodzących ludzi spotykam człowieka z Podbrodzia, rówieśnika. Powiedział mi, że równocześnie była to informacja dość ważna, że w Gdańsku czy w Sopocie, bo już nie pamiętam, kuratorem okręgu jest nauczyciel z Podbrodzia, pan Młynarczyk, to był ojciec profesora Młynarczyka. Dostałem adres, udałem się do niego, dostałem list polecający na Politechnikę, bo ja chciałem studiować architekturę. Do rektora Turskiego, on teraz, mówi, muszę przyjmować z frontu, bo jest po egzaminie. No a poza tym, mówi, to takie świadectwo po litewsku napisane było, maturalne. No to ja w ogóle nie brałem pod uwagę, że jakieś to rzeczy. Pomyślałem sobie, no nie, to ponura historia, ale odkryłem ogłoszenie Instytutu Sztuk Plastycznych w Sopocie. Udałem się tam. Pani w sekretariacie mówi, a proszę bardzo, egzamin w trakcie studium. Tak. Dobrze, wszystko pasuje. To więc idę na górę, tam na górze te zajęcia są.
To było w Sopocie na Westerplatte.
Tak, 24. No widzisz, stoi taki poważny pan, siwy. Mówię, panie profesorze, jestem kandydatem na studia. A on mówi, panie kolego, jestem też studentem. Był to Dominik Główczewski, współwłaściciel Ermitaża.
Mówimy o restauracji sopockiej.
I mówi jeszcze tak, że był leśniczym w dobrach jakiegoś hrabiego pod Warszawą. Chciał poznać tajemnice sztuki. Zapraszał artystów z Warszawy, mówi. Mieszkali, jedli, pili, żaden nie zdradził tajemnicy sztuki. Teraz studia są bezpłatne, to ja będę mógł poznać osobiście. Nie bardzo jestem pewien, czy poznał, bo on rzeźbę studiował. W każdym razie pierwszy bal na pożytek bratniej pomocy odbył się w Ermitażu. Tak zostałem studentem, a potem to już był krok nieznaczny, żeby zostać rektorem. Żadna sztuka.
No nie taki znowu nieznaczny, trochę to trwało.
No, oczywiście.
Skoro o czasie rozmawiamy.
Nie, więc wie pani, ten zapał, który w tamtym czasie towarzyszył wszystkim, to w tej chwili tam jest salon chyba Harasa. Tam odbywały się zajęcia rysunku wieczornego. To był tłum, kilkadziesiąt osób tam się ustawiało takim wachlarzykiem, żeby można było dojrzeć modela. I ta selekcja później tak przechodziła, a jedni zostawali, jedni odchodzili. Byli jacyś wydelegowani ze związków zawodowych, tramwajarze. Nawet niepotrzebna była matura przez pewien czas. Żeby zacząć te, więc kilku wojskowych, no to już trochę później, ale między innymi Kozakiewicz w mundurze marynarki wojennej, ten tam namieszał nieźle.
A co takiego zrobił?
Nie, on taki był pochodzenia ormiańskiego. Także gdzieś on miał ten temperament troszkę inny, zawsze taki coś chciał zrobić, więc kiedy już miał być bal na piec, jeszcze w tym pawilonie, tam w parku, no to żeby zrobić coś w rodzaju parkietu, to on miał motocykl z koszem takim, to on gdzieś znalazł połamane kawałki marmuru. I to zostało zbudowane jako krąg taneczny, bo to w tej środkowej sali.
Tam w pawilonie, czyli w dawnym Kunsthalle w Sopocie, tak? O tym
tak,
pawilonie.
Tak, tam.
W późniejszym Sfinksie.
Tak, Sfinks. Także to było dość ciekawe, to w ogóle towarzystwo. Na przykład i na Politechnice, i u nas był Rysio Semka. Zrezygnował, a Roman Madejski powalił go alkohol, biedaka, bo niektórzy nie wytrzymują. Ja wytrzymałem.
Może to zahartowanie w młodości tym samogonem z fuzlami, tak jak szczepionka.
Ja myślę, że tak. Moim zdaniem była to postać pozytywna, jeżeli chodzi, zresztą wszyscy oni byli pozytywni, ale taka przylegająca bardziej do serca, bo on umiał rozstrzygać sprawy trudne, zdarzały się jakieś wykroczenia, to on pobłażliwy był do tych studentów, a nawet w ocenie, bo trzeba było przejść rzeźbę, też na pierwszym roku, czy na drugim. Ja próbowałem zrobić taką głowę, no potem była postać. Głowa ta co dzień była większa. Już potem już na zakończenie do tej wielkości chyba. Natomiast też było takie ćwiczenie dziewczynka, taka, bo którejś tam sprzątaczki mieszkała może gdzieś. No siedząca dziewczynka, więc ja ją tam wykleiłem. Smolana był asystentem. On bardzo skrytykował, ale przyszedł wnuk i powiedział, co jest ważne. Ważne, żeby nie hamować człowieka w jego zapędach, nie zgasić jego wiary w to, że on je potrafi zrobić lepiej jeszcze. No natomiast Samborski to nocne nasze życie często, bo już pilnowaliśmy, gdzie go dopaść, w której knajpie po południu. Bo on noc spędzał i później wracał do siebie, żeby pospać tam, jak trzeba. Nie upijał się, tylko czasem stawiał nam nawet i kolację czasem. No i te rozmowy o tym Paryżu, o tym nieznanym nam jakimś mieście wspaniałym, w którym się sama sztuka rodzi, tylko być trzeba tam. No tak, to były niezwykłe takie spotkania, ale jego ten tryb życia pozwalał mu przyjść dopiero za 5:00 przeważnie. Wobec tego co nerwowi, to pakowali swoje kasety, żeby tylko nie zrobił korekty, a on nie robił korekty każdemu. On tylko wybrał najlepiej, jak gdyby posuniętą i sensowniejszą pracę. Albo potrafił powiedzieć, wypuść pan tygrysa, stoi pan przed płótnem, już pan wyobraził, już pan ma wizję tego. Trzeba zacząć, to pierwsze są te plamy, są niesympatyczne, brzydkie. Trzeba to wszystko zbudować razem. Umiał znaleźć powody zatrzymań ludzi, bo rzeczywiście wyobrażenie obrazu i fazy kolejne to jest zupełnie co innego. Ta legenda, że Leonardo z tą Monolizą pojechał do Franciszka i tam przemalowywał ją jeszcze. To jest to, że człowiek ciągle jego wyobrażenie, że można doskonalić rzecz coraz bardziej, a wcale nie zawsze idzie w dobrym kierunku. Więc tak samo śmiałość, szybkość zrealizowania tej pierwszej fazy, to znaczy jak gdyby zamalowania płótna, no jest podstawowa. Niestety nie da się malować po centymetrze. centymetr gotowego, centymetr następny gotowego. Centymetr nieba następny, bo to chmura prawdziwa, tak jak żywa, nie. On był dobry, ale wiara już w niego to potem była może i przesadna, ale to dobrze robiło. Tylko, że były dwa ugrupowania, tak jak ta klasa A i B. U Świdnickiego byli tacy, którzy chcieli, żeby on ich pochwalił. A on ich chwalił, a ten nie chwalił. Niestety nie.
Malarstwo Jackiewicza należy do rzadkiej w naszej epoce zgiełku i agresji sztuki kontemplacyjnej, sztuki więc, która łączy w sobie konieczne w długotrwałym kontakcie mistrzostwo formy z bogactwem treści. W malarstwie swym potwierdza również starą, zapomnianą regułę: im węższy motyw i oszczędniejsze środki, tym bogatsze jest wnętrze artysty i większe jego umiejętności i talent. Tak pisał pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia Jerzy Madejski w swoim artykule w Życiu Literackim Sztuka mądrej urody.
Wysłuchaliśmy drugiej części audycji Małgorzaty Żerwę Czas Jackiewicza, zatytułowanej Wypuścić tygrysa. Realizacja Jacek Puchalski, Radio Gdańsk 2013.